Panu Bogu. W minioną niedzielę miałem okazję być na nabożeństwie w zborze w Łodzi, skąd bracia i siostry przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Chciałbym ja dzisiaj wspólnie z wami podzielić się kilkoma przemyśleniami na temat Słowa Bożego. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 35 i 36 werset są nam bardzo dobrze znanymi wersetami. Pozwólcie, bracia i siostry, że przypomnę je, ponieważ one mówią o tym, czego nam brakuje. Ja wiem, że każdy z nas jest w stanie wymienić wiele rzeczy, wiele elementów, składników swojego życia, co do których stwierdza, że tego mi brakuje, brakuje mi jeszcze tego, tego i jeszcze możemy mnożyć tą listę z pewnością właśnie tych rzeczy, które nam brakują, ale jedna jest niesamowicie ważna rzecz w naszym życiu. I pisze w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 werset mówi: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bracia i siostry, chciałbym zwrócić naszą uwagę na wytrwałość. Możemy mówić o wierze, możemy mówić o miłości, pokoju, sprawiedliwości, świętości, mnóstwie tych różnych rzeczy. Zresztą w liście apostoła Piotra, który dzisiaj był cytowany, tam jest wymienione. Również są właśnie te elementy, z których należy uzupełniać naszą wiarę, ale też jak gdyby ponad tym wszystkim jest właśnie wytrwałość. Co z tego, że wszystko osiągniemy, jeśli na koniec zabraknie wytrwałości, jeśli okaże się, że zabrakło wytrwania. I zainteresowała mnie taka postać, o której myślę, że słyszeliśmy może nie za często, ale z pewnością był to jeden ze współpracowników apostoła Pawła o imieniu Demas. Był to współpracownik, z którym odbywał podróże z apostołem Pawłem w liście do Kolosan, chociażby w ostatnim rozdziale listu do Kolosan, w czwartym rozdziale, 14 wersecie, tam są pozdrowienia, które apostoł Paweł przekazuje od swoich współpracowników i tam czytamy, że pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas jest tutaj właśnie wymieniony. Podobnie jeszcze w liście do Filipian również wspomniane jest właśnie imię tego Bożego współpracownika apostoła Pawła, którym był właśnie Demas. W jego życiu wydarzyło się jednak coś, co było bardzo przykrą rzeczą. Rzeczą, która właśnie uważam jest zagrożeniem dla każdego jednego wierzącego człowieka. Odbył wiele, myślę, wspaniałych podróży, miał wiele z pewnością wspaniałych przeżyć, być z kimś tak blisko jak apostoł Paweł, być takim mężem Bożym, oglądać, doświadczać tych dzieł, które Pan Bóg przez niego dokonywał, przysłuchiwać się właśnie nauczaniom bezpośrednio z ust apostoła wypełnionego mocą świętego Bożego Ducha, to było coś na pewno wielkiego. Jednak Boże Słowo pokazuje, że coś w życiu Demasa zaszło takiego, że zrezygnował, że odstąpił od tego i porzucił, pozostawił nie tylko apostoła Pawła, ale też i Pana Jezusa. W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale czwartym, czytamy o tej bardzo smutnej, bardzo przykrej wieści, którą przekazuje apostoł Paweł. List do Tymoteusza, ten drugi, to jest jeden z ostatnich listów, które apostoł Paweł napisał. Tamte były wcześniej, więc kiedy są te pozdrowienia, kiedy jest wspominany Demas, był wówczas aktywny, pracował, służył razem, usługiwał z apostołem Pawłem. Tutaj czytamy już, że wydarzyło się w jego życiu coś, co zasmuciło niesamowicie apostoła Pawła. 9 i 10 werset 4 rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. Staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. Krescent do Galicji, do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Apostoł Paweł nagle zostaje osamotniony, opuszczony przez swoich najbliższych współpracowników. Tam są wymienieni jeszcze kolejne osoby, ale zwróćmy uwagę, przy Demasie jest właśnie dodane, co się stało, co się wydarzyło, co go pociągnęło, że zostawił służbę Bożą. I mówi apostoł Paweł: albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł. Umiłował świat doczesny Demas i odszedł. Tak przyglądałem się właśnie kilku jeszcze innym tłumaczeniom Słowa Bożego, które pokazują, które jeszcze troszeczkę z innej perspektywy jak gdyby wskazują na to. Bardzo mi się spodobało jedno z angielskich tłumaczeń, które mówi, że Demas zakochał się w tym obecnym świecie. Zakochał się, zapałał miłością. Nagle miłość, którą miał, porzucił. Miłość do Jezusa Chrystusa i zapałał inną miłością. Zakochał się w tym świecie. Inne tłumaczenie mówi, że ten świat go pociągnął. Pociągnął go do siebie, przyciągnął go ten świat. Umiłował życie w tym świecie, umiłował ten świat. Umiłował świat doczesny. Więc widzimy, bracia i siostry, że w życiu Demasa pojawiła się właśnie druga miłość. Kiedyś tą miłością był Pan Jezus, teraz tą miłością został świat. Albowiem umiłowawszy świat doczesny, opuścił mnie. Tak apostoł Paweł ze smutkiem i z żalem właśnie wskazuje na ten element życia Demasa. Bracia i siostry, my tak wiele słyszymy w naszym życiu, w naszych nabożeństwach. Wiele słyszymy na temat rozmaitych przestróg, na temat rozmaitych ostrzeżeń, aby nie iść w takim czy w innym kierunku. Słowo Boże tak mówi wiele i tak myślę, że nie zawsze do tego przywiązujemy należytą wagą. Nie zawsze z taką należytą starannością podchodzimy do tego, co właśnie mówi Słowo Boże. A kiedy mówione jest właśnie, kiedy mówione jest do nas, adresowane Słowo Boże, powinniśmy głęboko zadawać sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg teraz akurat właśnie w tym czasie mówi do mnie, kieruje do mnie takie słowa. Mogę dzisiaj nie czuć się zagrożony, ale wcale nie wiem, co będzie za kolejnym zakrętem. Nie wiem, czy nie czyha za tym zakrętem na mnie jakieś niebezpieczeństwo. Mogę, tak obrazowo mówiąc, jechać tak jak swoją prędkością, jechać samochodem, ale nie wiem nigdy, co czyha za zakrętem. Czy ktoś się tam nie pomyli? Czy nie ma tam jakiegoś wykopu? Czy ktoś nagle tam się nie zatrzyma? Nie wiem. Dlatego Pan Bóg stawia w naszym życiu takie właśnie znaki ostrzegawcze, przemawiając, wiedząc i widząc jako wszechmogący, wszechwiedzący Bóg, co może w naszym życiu się wydarzyć, kiedy pójdziemy taką drogą, kiedy dokonamy takiego wyboru lub takiego. Dlatego tak ważne jest i warto sobie zawsze zadać to pytanie. Co może się wydarzyć w moim życiu za chwilę? Co może wydarzyć się niebawem? Co może wydarzyć się w najbliższym czasie, że akurat takie słowa słyszę? Chociaż ja mogę je znać dobrze, mogę je znać bardzo dokładnie i powinienem znać dokładnie Słowo Boże. Powinienem znać, ale to mnie absolutnie z niczego nie zwalnia. Ani w niczym też nie usprawiedliwia. Niczego mnie nie zwalnia, ani nie usprawiedliwia. Tym bardziej powinienem tego słowa przestrzegać. W pierwszym liście apostoła Jana wyraził Jan takie słowa, które czytamy również wiele razy. Które wiele razy właśnie są z tego miejsca cytowane. Jan apostoł przestrzega. Przestrzega ludzi wierzących. Pierwszy list, drugi rozdział, 15 werset. Mówi o miłości, o tym, co się wydarzyło w życiu Demasa. Zapałał miłością, nie wziął tego słowa, nie wziął tego głęboko do serca i odszedł. I zapałał miłością. A mówi apostoł Jan, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Zwróćmy uwagę, tak to działa i taka jest Boża zasada. Nie można dwom Panom służyć, nie można dwóch Panów jednocześnie jednakowo miłować. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Tak Boże Słowo nam wyraźnie mówi. Więc zwróćmy uwagę i powinniśmy, bracia i siostry, bardzo mocno wziąć sobie to do serca. Tą właśnie Bożą zasadę wziąć głęboko do serca. Można być aktywnym, można służyć Bogu, można mieć dużo chęci i zapału, ale są właśnie niebezpieczeństwa. Ale czyhają na naszej drodze niebezpieczeństwa. I o jednym właśnie dzisiaj z nich słyszymy. O jednym z nich dzisiaj właśnie czytamy. To przychodzi powoli. To przychodzi tak niespodziewanie. Ja pomyślałem sobie właśnie, że gdzieś taka właśnie miłość, która się rodzi do pewnych rzeczy w tym świecie i która pociąga, rodzi się bardzo, bardzo powoli i bardzo niewinnie. Z pozoru wygląda bardzo niewinnie. Pomyślałem sobie, że jest to tak jak taki gaz, który znany jest tlenek węgla jako czad, który się wydziela, kiedy nieszczelna jest instalacja gazowa chociażby. I wtedy jest to tak zwany cichy zabójca. Bez zapachu, bez wyglądu, bez barwy. Unosi się gdzieś lżejszy jest to od powietrza. Przenika wchłaniany przez krew, blokuje dostęp powietrza. Człowiek się dusi. Znamy to i słyszeliśmy z pewnością niejednokrotnie. Nazywany jest właśnie przez ekspertów takim cichym zabójcą, bo go nie widać, bo go nie czuć, bo wydaje się, że go nie ma, a jest i wykonuje tak potężną właśnie i dramatyczną w człowieku pracę. I myślę sobie właśnie, że są takie w życiu elementy, w naszym duchowym życiu, takie właśnie elementy, które bardzo podobnie właśnie działają, bardzo podobnie wyglądają, mają bardzo podobną zasadę działania. Nie widać, niby nie widać, niby nie czuć, niby nie słychać, a coś się dzieje, a coś się właśnie zaczyna dziać i człowiek zaczyna odchodzić od Boga, zaczyna tracić swoją miłość, którą miał do Pana. Zaczyna go coś pociągać. Coś na początku, co wygląda niewinnie. Co świat ma do zaoferowania? Moglibyśmy zadać sobie to pytanie. Znamy Słowo Boże i przez 16 werset odpowiada nam tak bardzo wyraźnie apostoł Jan. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. Wszystko, co jest na świecie, wszystko to, czym świat właśnie żyje, jest przedstawione i zostało zdefiniowane w trzech prostych punktach. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Trzy elementy z tej Bożej perspektywy. Świat i to wszystko, co oferuje, tak ogromny jest ten świat, a daje się zwinąć, daje się złożyć do trzech prostych elementów. Pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pychy życia. To jest niesamowite, prawda? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak to jest niesamowite. Tyle rzeczy, tyle wydarzeń, tyle rozmaitych i tak dalej, i tak dalej. A Bóg mówi, trzy rzeczy są na świecie, które od zarania do jego końca tym światem opanowują, tym światem władają, tym światem rządzą. Dlatego mówi tak wyraźnie Słowo Boże, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Nie miłujcie, nie popadnijcie, nie zakochajcie się, nie dajcie się pociągnąć tym elementom, jak pożądliwość ciała, pożądliwość oczu czy pycha życia. Tak jak wspomniałem, na początku zaczyna się to bardzo niewinnie, zaczyna się to bardzo tak delikatnie, bardzo łagodnie, ale później przeradza się w dramat człowieka. Wielu, myślę, jest takich, którzy zaczynali życie z Bogiem, zaczynali swoją służbę wspaniale, byli obiecujący, a minął jakiś czas, przyszły jakieś wydarzenia w życiu, stanęły jakieś okoliczności, jakieś próby, jakieś doświadczenia i okazało się, że zabrakło wytrwałości. Myślę, że sami znamy też takie przykłady. Ja powiem wam, bracia i siostry, dostałem niedawno takie pytanie, które mnie trochę zaskoczyło. Dawno, dawno temu, to już myślę, że lat temu będzie pewnie gdzieś kilkanaście, jeździliśmy w różne miejsca z grupą młodzieży i ktoś mnie spotkał po tylu latach i pyta się, a powiedz mi właśnie o kilku osobach z tej młodzieży. Mówi, pamiętają jeszcze, jak ktoś dzielił się świadectwem. Było to takie budujące w tym miejscu, w którym byliśmy. Pomyślałem sobie tej osobie, która dzieliła się świadectwem, mówię, nie ma jej w zborze. Odeszła, porzuciła, pozostawiła Boga, pozostawiła zbór. Przyszedł mi wtedy na myśl właśnie ten przykład Demasa. Ktoś wspomina, ktoś jeszcze tym żyje. Mówi, nie ma. Wymienia kolejną osobę. A był ktoś taki, kto tak wspaniale dzielił się Słowem Bożym, był taką zachętą. Co on dzisiaj robi, powiedz? Mówię, no wiesz, no do zboru przychodzi, ale poza tym nic więcej. A tak się dobrze zapowiadał. A taki był zdolny, taki utalentowany. Pada pytanie o kolejną osobę. Bracia i siostry, i tak odpowiadam i słucham sam siebie. Mówię, no ta osoba też jest, ale wiesz, założyła rodzinę, ma dzieci, pracę. No w zborze już nie ma, już nie usługuje, nie? Tak sobie myślę, co ja mówię? To przecież założenie rodziny to nie jest jakaś choroba. Przecież założenie rodziny czy pójście do pracy też nie jest grzechem, prawda, bracia i siostry? Ale tak wymieniam i staram się w jakiś sposób też usprawiedliwić właśnie poszczególne osoby. I słucham sam siebie, co ja mówię. Tego nie ma, bo to, tego nie ma, bo tamto. Kto w świat odszedł, no to zrozumiałe. Ale tutaj, gdzie nie ma ewidentnego grzechu, zacząłem się wtedy naprawdę głęboko nad tym zastanawiać. Co się stało? Co się dzieje? Ci, którzy byli, którzy tak dobrze się zapowiadali. Przyszły okoliczności jakiejś życia i co się stało? Że już dzisiaj nie ma tak dobrze zapowiadających się, że trzeba gdzieś szukać, wyławiać, namawiać, nakłaniać. Co się stało? Dlaczego tak jest? To są moje takie refleksje i takie moje przemyślenia. I pomyślałem sobie, że ten cichy zabójca, że jest coś w życiu ludzi wierzących jak taki cichy zabójca, który przychodzi bardzo niespodziewanie. I w Ewangelii Marka myślę, że on jest określony. Słowo, które dziesiątki razy czytaliśmy i słyszeliśmy. Pozwólcie, jeden werset chciałbym z Ewangelii Marka, z 4 rozdziału, werset 7. Uważam, że jest to choroba współczesnego wieku, współczesnego chrześcijaństwa. Choroba wielu, wielu ludzi, którzy na nią właśnie zapadli, którzy w jakiś sposób się temu poddali. 4 rozdział Ewangelii Marka, werset 7. Tam jest mowa o ziarnach, które rzucane są i padają w rozmaite gleby. I werset 7 mówi, że jedno z ziaren padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. Zwróćmy uwagę, Bożą intencją. Kiedy Pan Bóg przemawia do człowieka, kiedy przemawia do mnie, kiedy przemawia do nas, kiedy zwiastowane jest Słowo Boże, Bożym zamiarem, Bożą myślą jest to, żeby to ziarno, którym jest Słowo Boże, zostało zasiane w glebie mojego serca i żebym ja wydał owoc. To jest Boży zamiar, bo Pan Bóg nie mówi po to tylko, żeby mówić, żeby nam się przedstawić i żebyśmy posiedli wiedzę jakąś o Nim, o Jego działaniu i tak dalej. Pan Bóg, kiedy mówi do nas, oczekuje przede wszystkim tego, abyśmy zrealizowali słowo, które do nas jest kierowane, abyśmy je wprowadzili w życie i przynieśli owoc, i wydali owoc. I Pan Jezus w tym podobieństwie o siewcy tak bardzo mocno zaakcentował i pokazał właśnie na to Boże oczekiwanie, jakie Pan Bóg, z jakim posyła słowo, z jakim kieruje słowo do człowieka. I pokazuje właśnie to jedno z ziaren, które pada na glebę. Które pada na glebę, która może wydać owoc, która mogłaby wydać owoc, ale gleba jest niestety zarośnięta, zachwaszczona, między ciernie pada, a ciernie wyrastają, zaduszają i owocu nie wydaje. I tłumaczy Pan Jezus, co to są te ciernie. Tłumaczy Pan Jezus, czym one są tak naprawdę w tym duchowym zrozumieniu. I czytamy to w wersecie 18 i 19. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Bracia i siostry, myślę sobie nieraz, jaka to strata czasu. Powiem to, jaki to zmarnowany czas być w zgromadzeniu, czy otwierać Słowo Boże i z niego nie skorzystać. Nie skorzystać z tego, co Pan Bóg nam oferuje. Po prostu przesiedzieć i odejść niezmienionym. Myślę, jaki to jest straszny stan. Jaki ubogi stan człowieka, który dopuścił właśnie w swoim sercu, że nic nie wyrasta na tej glebie. Ugór po prostu. Albo zaduszone i zagłuszone, albo fizycznie obecne, a myślami gdzieś daleko, daleko, daleko w zupełnie innym miejscu. Zupełnie nie realizuje tego zamierzenia, którym Pan Bóg posyła słowo, którym chodzi, aby właśnie zwiastować słowo. Siewca rozsiewa słowo, mówi sam Pan Jezus. Siewca jest właśnie tym, który rozsiewa słowo w konkretnym celu, w tym właśnie, żeby zasiać, żeby wyrosła właśnie roślina, która wyda w przyszłości owoc. To jest właśnie Boże zamierzenie, to jest Boży zamiar. Ale zobaczmy, jak możemy dopuścić, w jaki prosty sposób możemy dopuścić, żeby słowo w nas owocu nie wydawało. Zagłuszone i stłumione poprzez co? Poprzez troski tego wieku, złudne bogactwa, dążenie do jakiegoś bogactwa. Taki właśnie bardzo taki materialny ten system, który jest tak mocno akcentowany we współczesnym świecie. Być, mieć, znaczyć coś i tak dalej, i tak dalej. I ten pęd, który daje się tak zewsząd zauważyć i pożądliwości, które również tutaj są wpisane i pożądanie innych rzeczy owładają ludzkim umysłem do takiego stopnia, że nie jest w stanie przyjmować Słowa Bożego i nie jest w stanie wydawać owocu. Bracia i siostry, i tak sobie myślę i tak analizuję właśnie i patrzę. Rzeczy, które nie wydają się same w sobie troski tego wieku, no czymś takim złym. Tak jednoznacznie, żeby stwierdzić, że ktoś się zamartwia, no chciałby, żeby było dobrze, ciężko koniec z końcem związać, trudne są czasy, sytuacja ekonomiczna, gospodarka jest taka, jaka jest i my doskonale o tym wiemy. Żyjemy w czasach bardzo, bardzo niepewnych, ale to potrafi tak zawładnąć człowiekiem, że wyprze Słowo Boże z jego życia. Zwróćmy uwagę, jeśli dopuścimy i pozwolimy, żeby to nas tak zaatakowało, to znajdziemy się właśnie w tym położeniu, że te ciernie zagłuszą. I zamiast żyć Słowem Bożym. Ziarnem jest Słowo Boże. Każde ziarno, ono zawiera w sobie życie. Bracia i siostry, nawet kiedy wydaje nam się, że to jakieś tylko nasienie. Ja pamiętam nieraz jakieś takie eksperymenty. Dzieci mają w szkole, że nasiona tej fasoli na przykład kładą na słoiku, prawda? Wydaje się fasola, co z tego będzie? No jak może coś z tego urosnąć? A tu za chwilę patrzymy, już zaczyna coś kiełkować. Albo inne nasionka. Wyglądają zupełnie marnie, jak jakiś piasek, jak jakiś pył. A kiedy się stworzy odpowiednie warunki, trochę wilgoci, trochę słońca, okazuje się, że zaczynają rosnąć. Zaczynają obumierać i kiełkować. Zaczynają rosnąć. Tak jest ze Słowem Bożym. Kiedyś jeden anioł powiedział wspaniałe słowa. Ja to ostatnio mi ciągle to przychodzi na myśl. W Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale tam się pojawił anioł, który wyprowadził apostoła Piotra i Jana z więzienia. I zwróćmy uwagę, jakie słowa anioł powiedział o Słowie Bożym. 5 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 20. Ale 19. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Bracia i siostry, właśnie Słowo Boże, to jest to słowo, które darzy życiem. To jest słowo, które darzy życiem. Idźcie i głoście ludziom wszystkie te słowa, które darzą życiem. Takie polecenie otrzymali apostołowie. Idźcie i mówcie, bo w Słowie Bożym jest właśnie zawarte życie. Bóg zawarł życie. Życie dla nas. Życie dla naszego właśnie wzrostu duchowego, dla naszego rozwoju, dlatego, żebyśmy mogli żyć. Dlatego nie dopuśćmy, aby te rzeczy, te elementy właśnie, troski tego wieku, te złudne łuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy, aby one zagłuszały w nas Słowo. Jeśli widzimy, że pojawiają się, to tak jak robi to ogrodnik, idzie i wyrywa po prostu chwasty, tak i my w naszym życiu tym duchowym czasem zapuścimy się, czasem trzeba zatrzymać się i zrobić porządek i przeplewić to, co nie jest dobre, to, co zagłusza, to, co blokuje, to, co hamuje wzrost tego właśnie ziarna, jakim jest Słowo Boże. Tak jak wspominałem, to są te refleksje, które też mnie gdzieś tam w ostatnim czasie nachodziły, bo tych kilka takich różnych i pytań, i moich przemyśleń. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Dlaczego Boży naród słabnie? Dlaczego daje się w różny sposób właśnie w tą machinę tak wplątać? W tą machinę, która nie jest machiną Bożą, ale jest właśnie tym systemem tego świata, sterowana, napędzana i przez niego oferowana. Dlaczego tak jest, że dzieci Boże gdzieś w tym wszystkim jakoś brakuje czujności i temu ulegają? To wszystko ma jeden cel właśnie, zablokować dostęp Słowa Bożego do naszego życia, a jeśli już się to nie uda, to wówczas zagłuszyć, stłamsić, sprawić, żeby ono się nie rozwijało. A trzecia rzecz to zająć umysł, żeby człowiek był ciągle czymś zajęty. Przez cały dzień czymś zajęty, a wieczorem tak zmęczony, że już nie ma na nic siły ani ochoty. Tak to mniej więcej działa, bracia i siostry. Dlatego i do was, i do samego siebie chciałbym zaapelować, nie pozwólmy, aby te rzeczy gdzieś nas ogarniały. Badajmy, baczmy, bądźmy ostrożni, bądźmy rozważni, żeby nie dać się, nie wpaść właśnie w ten nurt. Dlaczego? Jest bardzo ważna rzecz. Kiedy człowiek nie wydaje owocu, jest bardzo, bardzo tragiczny stan. W Ewangelii Jana Pan Jezus opisał, kiedy człowiek nie wydaje owocu. No ale to jak widzimy, jest proces. Najpierw to słowo albo w ogóle nie dociera, a jeśli dociera, zostaje zagłuszone. Jeśli zostaje zagłuszone, to zostaje zarośnięte przez te osty, chwasty, ciernie i także nie wydaje owocu. A kiedy nie ma owocu, mówi Pan Jezus w 15 rozdziale Ewangelii Jana, którą znamy również bardzo dobrze, werset 2 i 6. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Zwróćmy uwagę, to nie jest takie proste, że pozostawimy, nie będę wydawał owocu, nic się nie stanie. No ważne, że w jakiś sposób może nie grzeszę, może jestem członkiem, przychodzę, coś tam. To nie tak. To nie do końca jest tak, jak czasem myślimy. Boże nastawienie jest takie, abyśmy właśnie wydawali owoc i aby owoc był obfity, aby ten plon był obfity. Tego Pan Bóg oczekuje od każdego jednego z nas. Dlatego mówi Pan Jezus tak wyraźnie: każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Werset 6 mówi: kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Więc widzimy konsekwencje tego, że się gdzieś nie dopilnowało, że się gdzieś zapuściło, że się gdzieś nie dołożyło starań. Pojawia się miłość do tego świata, pojawia się inna miłość. Miłość ojcowska zostaje wyparta, miłość ojcowska zostaje zastąpiona inną miłością. Człowiek przestaje wydawać owoc, wręcz idzie w drugą stronę, zaczyna wydawać owoc zły. Zaczyna wydawać grzeszny owoc. Owoc, o którym z kolei w liście do Galacjan czytamy, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Taki pojawia się owoc. Zamiast tego słodkiego, oczekiwanego przez Pana, owoc cierpki, gorzki, którego konsekwencją jest śmierć. Dlatego, bracia i siostry, kończąc, chciałbym właśnie zachęcić nas wszystkich do tego, abyśmy zwracali uwagę, abyśmy śledzili swoje życie, abyśmy uważali, abyśmy zadali sobie trochę trudu i pytania, czy wydaje owoc, jak wygląda właśnie moje owocowanie, gdzie są problemy, dlaczego nie jest tak, jakbym tego oczekiwał, czy jakby tego oczekiwał przede wszystkim Pan Bóg, gdzie mogą być właśnie czyhać zasadzki, gdzie może być właśnie czyhać jakiś problem. Warto jest na tym się zastanowić, a zakończyć chciałbym psalmem, słowami psalmu pierwszego. Taki, który właśnie też mówi o owocu. Wspaniałą daje poradę dla każdego jednego z nas. I życzę, bracia i siostry, i wam i sobie, abyśmy właśnie głęboko również te słowa wzięli do swojego serca. Gdy je weźmiemy, gdy je do naszego życia wprowadzimy, będziemy się realizowało to, co jest tutaj opisane. Werset, psalm pierwszy, od pierwszego wersetu czytamy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liści nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Bracia i siostry, życzę tego gorąco, z całego serca nam wszystkim, abyśmy jak te drzewa właśnie zasadzone nad strumieniami wód, abyśmy w czasie nawet suszy, upału, Słowo Boże mówi i pokazuje, że nawet wtedy ono wydaje, będzie wydawało swój owoc. Jego liść nie będzie więdł, bo jest zapuszczony, bo jest zakorzeniony w swoim Panu, bo jest zakorzeniony w swoim Zbawicielu, bo jest zakorzeniony w czym jeszcze? W Słowie Bożym, bo zakon Jego miłuje, zakon Jego rozważa, ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa we dnie i w nocy. Człowiek, który żyje Słowem Bożym, właśnie to się przekłada później na jego życie, który oczyszczoną ma tą glebę swojego serca, który pozwala, żeby Boże Słowo wydawało plon, wydawało owoc, zaczyna się rozwijać i kwitnie. I kwitnie i wydaje ten owoc. Człowiek jest człowiekiem szczęśliwym, mówi Słowo Boże, bo nie idzie za radą bezbożnych, bo nie stoi na drodze grzeszników, bo nie zasiada w gronie szyderców. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi, niech nam wszystkim Pan Bóg dopomoże, a my chciejmy Jemu podziękować za ten czas naszego dzisiejszego zgromadzenia. Chciejmy poruszyć także siebie samych w ręce naszego Boga, nasz zbór, nasze domy, nasze rodziny, aby Pan Bóg Wszechmogący wszystkich nas błogosławił, aby nas w swojej miłości wypełniał swoim niebiańskim pokojem, a my abyśmy mogli Jemu służyć właśnie z wytrwałością, z poświęceniem i z oddaniem, wydając owoc we właściwym czasie. Amen.